Witaj Mistrzu Świata, witam serdecznie. Wybraliśmy park 3 maja nie przypadkiem, bo znajduje się w nim dużo obiektów sportowych, ale tak naprawdę po prostu mieliśmy tutaj blisko. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Mistrzem Świata w kartingu, Adamem Szydłowskim.
Tak, zgadza się. Także postaram się co nieco przybliżyć, co to jest za dyscyplina i z czym to się je.
Jak zaczęła się pana przygoda i zamiłowanie z motoryzacją do motoryzacji?
Cóż, myślę, że jak każdy tata chce, żeby jego syn, nie wiem, zainteresował się motoryzacją, bo jest to taki dość, powiedzmy, męski sport. Także tatuś we mnie to zaszczepił. No i przypadkiem siostra złamała prawo jazdy. Wydział komunikacji, czyli tam, gdzie się rejestruje samochody i wymienia prawo jazdy, jest na Smugowej. A naprzeciwko był tor kartingowy. Tak spytałem taty, czy byśmy poszli, bo chciałbym spróbować. No oczywiście długo nie musiałem czekać na zgodę. I tak się zaczęło i trwa już tak od 9 lat.
I spacerujemy sobie po parku, nie przeszkadza to panu? Nie brakuje panu trochę takiego ruchu na świeżym powietrzu?
Troszkę tak, tylko staram się maksymalnie wykorzystać ten czas, kiedy nie jestem na torze, czyli przyjść tutaj do parku, zrobić na przykład takie 2 kilometry biegu, żeby cały czas być w formie, bo jak wiadomo, nie tylko samą jazdą możemy zrobić progres.
Właśnie, go-kart, karting, to jest jakiś synonim?
Nie, myślę, że jest to samo znaczenie, tylko po prostu karting brzmi tak, powiedzmy, bardziej profesjonalnie.
Ile lat pan miał, kiedy pierwszy raz wsiadł do go-karta?
Dokładnie pamiętam, ale myślę, że koniec 9 roku życia.
Nie bał się pan?
Nie, myślę, że nie. Niektórzy dużo wcześniej zaczynali, także myślę, że i tak już bardzo późno zacząłem, ale na szczęście moją ciężką pracą się udało dojść do bardzo wysokiego poziomu.
Przeskoczmy teraz może do tego, co wydarzyło się w piątek miniony. Jakimi cechami powinien odznaczać się, może zacznijmy najpierw od dobrego kierowcy kartingowego?
Myślę, że najważniejszy jest charakter, żeby nie dać się pokusą, żeby coś stało się silniejsze od nas, tylko mamy w głowie jeden cel, że chcemy to osiągnąć. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, musimy dać z siebie 100%, nawet i 101, żeby nic innego nas nie interesowało, skupić się tylko i wyłącznie na tej jednej rzeczy. Jeszcze nigdy nie piłem alkoholu, ani nigdy nie paliłem papierosów. Przez co myślę, że to bardzo dużo mi pomogło, przez to moją determinację, przez to moje zaangażowanie w to. Jestem sobie bardzo wdzięczny i bardzo z siebie dumny, że takie coś mogłem zrobić.
Mówimy o cechach dobrego kierowcy, a teraz jakimi cechami powinien się odznaczać mistrz świata?
To jest skomplikowane pytanie, ale myślę, że pracą, którą się wykonuje. I to jest w sumie główna cecha, bo dlaczego mamy być lepsi od kogoś, skoro trenujemy mniej? To nie jest to możliwe, żebyśmy byli lepsi od kogoś, jeżeli trenujemy mniej, nawet że mamy, powiedzmy, większy do tego talent. Żeby być najlepszym, trzeba trenować jak najwięcej, więcej niż inni.
Jak wygląda trening kierowcy go-kartowego?
Są różne do tego podejścia, ale moim zdaniem najlepszym podejściem jest po prostu jazda na torze. To jest oczywiście główny sposób, czyli przyjść na tor i jeździć, nabijać okrążenia. Ale co ważne, nie ilość, a jakość. Jeżeli przejedziemy 1000 okrążeń z tym samym błędem, to nic nam to nie da. Lepiej pojechać 100 okrążeń, ale tak jak powinno się pojechać, czyli poprawnie, i wtedy to jest trening jakościowy i właśnie wtedy robi się największy postęp.
Jakieś symulatory jazdy?
Oczywiście. Jeżeli jakimś cudem nie jestem na torze, to w domu zawsze wsiadam na symulator i trenuję po różnych torach, różnymi samochodami, żeby cały czas mieć ten feeling jazdy, tą płynność jazdy, żeby jeszcze urwać te ostatnie tysięczne sekundy.
Mówił też pan o przychodzeniu do parku, czyli ta forma taka fizyczna również jest ważna.
Oczywiście, że tak. Myślę, że bardzo dużo da taki trening, nawet zwykłe bieganie po właśnie takim parku, bardzo dużo to daje. Nie jestem w stanie wytłumaczyć dlaczego, ale myślę, że sam organizm czuje, że jeżeli pracujemy ciężko, to sam organizm daje z siebie dużo, dużo więcej i dlatego jesteśmy dużo szybsi.
Ile pan ma lat?
18.
Ma pan prawo jazdy?
Jeszcze nie, jestem w trakcie.
Co w takim razie czuje instruktor, kiedy wsiada pan za kierownicę?
Na razie jeszcze się nie dowiedział, bo na razie jestem na teorii, więc jeszcze troszkę, ale raczej nie zdradzę tego, żeby było na spokojnie.
Na sam koniec dopiero będzie taka niespodzianka. Ha, jestem mistrzem świata.
Raczej się tym nie chwalę i czuję się jako normalny człowiek. Wiem, ile pracowałem, ile serca w to włożyłem, ale nie czuję się jakoś wyróżniony na tle innych.
Pokora też jest ważną cechą w byciu mistrzem.
Pewnie, że tak, ponieważ jak przepełni nas pycha, to bardzo szybko to nas wróci w złej postaci.
Czy można mówić jednocześnie o szybkiej i bezpiecznej jeździe?
Zależy gdzie, czy na ulicy, czy na torze. Na torze jazda zawsze się wiąże z pewnym ryzykiem, niezależnie jakiego, ale zawsze ryzyko jest. Czy na drodze, jeżeli prędkość jest dostosowana do panujących warunków, myślę, że nie powinno być problemu, ale zawsze z umiarem.
Na pewno pan obserwuje, jak zachowują się kierowcy na drogach w mieście, albo też na drogach szybkiego ruchu. Jakby pan z punktu widzenia mistrza świata kartingu ocenił zachowanie niektórych kierowców?
Znaczy, prawa jazdy nie mam jeszcze, więc nie chcę, powiedzmy, negować niektórych kierowców, ale z moim skromnym zdaniem uważam, że wygrali prawo jazdy w lejsach.
Aż tak źle?
No, niektóre tak.
Jakie takie są najbardziej rażące błędy, karygodne błędy kierowców, które no zupełnie na torze kartingowym by nie przeszły?
Nie patrzenie się w lusterka. Myślę, że to jest podstawa. Bardzo dużo osób, nie wiem dlaczego, ale jak patrzę na osoby, po prostu ja je widzę, one nie widzą tego, co się dzieje, a podzielność uwagi jest bardzo ważna za kierownicą. I przewidywanie. Jest to najważniejsza rzecz dla kierownicą. Co się może stać, jeśli zrobię to, jeśli zrobię tamto. Jest to bardzo ważne. Niestety mnóstwo kierowców tego nie ma, po prostu nie ma kto ich nauczyć. Czasem jak słyszę, jak instruktor uczy, to po prostu sam powinien być douczony.
Wsiadając za kierownicę, pojawiają się jakieś obawy, niepokoje, no bo jednak to niebezpieczeństwo czyha, prawda? Na każdym okrążeniu.
Pewnie, że tak, ale staram się już to minimalizować. Już mieć co innego w głowie. Oczywiście stres jest zawsze, ryzyko jest zawsze, dlatego staram się w swojej głowie, ponieważ myślę, że umiejętności umiejętnościami, one pozwalają nam wygrywać, ale jedną z najważniejszą rzeczy jest głowa, czyli to, jak panujemy nad nią, czy jesteśmy w stanie wytrzymać presję, czy jesteśmy w stanie nie popełniać błędów. To jest bardzo ważne.
Jaką prędkość maksymalną można osiągnąć jadąc gokartem?
Są dwa typy gokartów. Jest karting halowy, czyli osoba, która ma ochotę sobie przyjść, pobawić się ze znajomymi, przychodzą na tor, kupują tak zwany bilet, wchodzą na tor i sobie jeżdżą. Taki gokart halowy, tor jest dość ciasny, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, bo oczywiście czym ciaśniej, tym prędkość wydaje się, się większa. Jak powiem Państwu, że gokart jedzie 50 km na godzinę, to nie jest to dużo. Ale jeżeli by Państwo wsiedli na tor, który ma 4 metry szerokości i jedziecie gokartem 50 na godzinę, to naprawdę robi potężne wrażenie. Jeżeli chodzi o karting wyczynowy, no to tam są dużo większe prędkości. Tam jest silnik dwuosobowy, który kręci się do 16-17 tysięcy obrotów na minutę i taki gokart biegowy potrafi pojechać ponad 200.
A pana taka życiówka, jeżeli chodzi o osiągniętą prędkość?
W gokarcie to chyba było tylko 117, więc nie jest to jakoś wybitnie dużo.
Mimo wszystko robi wrażenie, bo wiemy, że kierowca nie jest w jakiś sposób chroniony, tak? Bo nie ma dachu, nie ma...
Nie ma pasów, nie ma nic. Także lepiej unikać wszelkich kontaktów z innymi kierowcami.
Jak wygląda liga kartingowa i czy trzeba zdobywać jakieś licencje, żeby startować w takiej lidze?
Jeżeli chcemy pojeździć sobie amatorsko, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, przyjść z chłopakami, pojeździć sobie, czy nawet z koleżankami. Niektóre kobiety jeżdżą lepiej na torze, szapoba dla nich. Przychodzimy... Mówimy, że chcemy wystartować w lidze, nie ma problemu i sobie ścigamy. Mamy ten dreszczyk rywalizacji, zobaczyć gdzie, kto jedzie szybciej, zobaczyć gdzie można zrobić ten postęp. Jeżeli chcemy pójść już profesjonalnie, tylko to się już wiąże z ogromnymi kosztami, czyli pójść na przykład na jakieś serie kartingowe wyczynowych, no to wtedy już musimy zdawać oficjalną licencję w Polskim Związku Motorowym.
Teraz skupiamy się głównie na tytule Mistrza Świata, zdobytym pod koniec minionego tygodnia, a gdyby pan miał przybliżyć nam wszystkie swoje dotychczasowe osiągnięcia?
No myślę, że 3-krotny mistrz Polski w juniorach i seniorach. Także to są takie moje główne osiągnięcia, ale było mi troszkę mało. Było mi troszkę mało i chciałem czegoś więcej, chciałem sobie udowodnić, że jestem w stanie zrobić coś więcej i zdeterminowałem się do jeszcze większej pracy i to na szczęście popłaciło, choć dobrze wiem, ile to łez, ile bólu popłynęło przez to, ale nie żałuję w żadnym stopniu.
Właśnie sobie okrążamy park 3 maja. Maja. Będziemy skręcać w lewo. Taki sam ruch panuje na torze gokartowym?
Właśnie tak, czyli wchodzimy od zewnętrznej do wewnętrznej i trzymamy się zawsze blisko wierzchołka.
Pan jest kategoryzowany jako senior, tak?
Tak, już niestety jako junior się wiekowo mi to nie pozwala być. W seniorach jest dużo większa stawka, co jeszcze mobilizuje mnie do większej pracy.
Czy myślał pan o jakiejś takiej, no myślę, że niedalekiej przyszłości, co dalej? Zazwyczaj gokardy były jakby takim krokiem do wielkiej kariery w sportach motorowych. Pierwszy do głowy przychodzi chyba z naszego polskiego ogródka Robert Kubica.
Oczywiście, że wiemy, co Robert przeszedł, wiemy, jakie ma umiejętności, także żeby go dogonić jest to bardzo ciężkie zadanie, ale myślę, że nie jest nierealne. Jeżeli ktoś ma determinację, jest w stanie go dogonić. Tylko motorsport, jak i myślę, że każdy sport jest dość skomplikowany ze względu na to, że trzeba poświęcić mnóstwo czasu, pracy na to i oczywiście budżetu. Motorsport niestety jest bardzo budżetochłonny, także jest tutaj ogromny problem, no i trzeba ogromne szczęście, żeby gdzieś się przebić wyżej.
To startowanie w lidze już na licencji też pochłania spore koszty. Jakie to są koszty, tak plus minus, jeżeli by pan mógł zdradzić?
Jeżeli chodzi o cały sezon w kartingu wyczynowym, czyli tym profesjonalnym, to jest około 150 tysięcy.
Jeden sezon?
Jeden sezon.
Czyli bez sponsora ciężko?
Jest wybitnie ciężko.
Czego można życzyć mistrzowi świata?
Żeby jego determinacja nie spadła i żeby miał więcej szczęścia, żeby znalazł jakiegoś sponsora, żebyśmy mogli usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego na podium w Formule 1.
Jeżeli zdobędzie się tytuł mistrza świata w kartingu, to czy jest jakiś taki sufit, do którego się dojdzie i już więcej nie można?
Dać się da zawsze. Gdzieś zawsze można urwać tą ostatnią tysięczną. Dlatego staram się jak najwięcej nad tym pracować, ale czy zostanę w kartingu, jeżeli będę zmuszony? Bo jeżeli znajdę sponsora, no to oczywiście od razu chcę iść szczebel wyżej, czyli Formuła 3 by FIA.
Jak pana rodzina zareagowała na ten sukces? Czy już są na tyle przyzwyczajeni, że jest pan świetny, że dla nich to jest chleb powszedni?
Nie, akurat taki tytuł nie zdarza się zbyt często, więc pierwsza chwila, no to po prostu podbiegłem do taty i się przytuliłem. Mama niestety była w Polsce. Te mistrzostwa świata były w Paryżu, więc mama została w Polsce. To z tatą nie wiedziałem, co powiedzieć. Po prostu się przytuliłem. Tak byłem wciśnięty, nie wiem, 40 sekund, może 50. Emocje opadły. Jak przyjechałem do domu, oczywiście zrobiliśmy tam małą imprezę na torze, który mnie zawsze wspiera. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo gdyby nie gokartarena, to bym nie zawsze tutaj, gdzie jestem.
Chwila wakacji, odpoczynku, kiedy rusza sezon, przygotowania?
Jak są wakacje, to jest wzmożony sezon pracy, czyli muszę dać sobie jeszcze więcej, bo wtedy mam najwięcej czasu. Czyli mogę poświęcić czas tylko na przygotowania do trwającego sezonu, a nie również na naukę.
Jaki kierunek studiów wybiera mistrz świata?
Szczerze, jeszcze się nie zastanawiałem. Jedyne, co mnie interesuje, to jest inżynieria, także nad tym się poważnie zastanowię.
Ile osób startowało w tych mistrzostwach świata?
Etap był podzielony na etap kwalifikacyjny, czyli osoby z całego świata zdobywały punkty, żeby dostać się do głównego finału. Osoby, które wystartowały w tych eliminacjach, było ich około 10 tysięcy z całego świata i później po zebraniu w całym roku wszystkich punktów zostało wytypowanych 74 kierowców, którzy byli zdeterminowani do startu do głównego finału.
Jak wyglądał ten wyścig finałowy? Jakby tak pan mógł przybliżyć naszym słuchaczom, bo tak mnie jest ciężko to sobie wyobrazić, no bo pewnie wszyscy naraz nie jeździliście.
Wyścig finałowy składał się z 20 okrążeń, czyli 23 kilometry około wyścigu, to jest bardzo dużo. Startowało w nim 21 kierowców, którzy dostali się już do tego najgłówniejszego finału, także stawka była 21 kierowców najlepszych na świecie, także presja była potężna, ale kiedy już się startowało, to był start lotny, czyli nie był to start stojący i ruszaliśmy, tylko jechaliśmy około 15-20 na godzinę i wtedy światła zgasły i mogliśmy ruszać. Stres był ogromny, ale po pierwszych dwóch okrążeniach myślę, że wszystko minęło, się skupiłem, żeby zwiększać dystans od innych kierowców.
Mistrzu świata, że tak pozwolę sobie powiedzieć, oczywiście z pełną powagą. Bardzo dziękuję za rozmowę, za poświęcenie mi tej chwili i chęci podzielenia się swoim zamiłowaniem, hobby, pasją.
Oczywiście, ja również panu bardzo dziękuję za znalezienie tej chwili i mam nadzieję, że wspólnymi siłami jeszcze kiedyś się spotkamy.